Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz.
Gościem Trójki jest dr Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich. Witam pana, witam państwa.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Wybory jesienią, według premiera Jarosława Kaczyńskiego, są prawdopodobne, tak powiedział dzisiaj, a według pana niemożliwe wręcz w zgodzie z obowiązującym prawem, bo Trybunał Konstytucyjny zakwestionował formularze oświadczeń lustracyjnych.
No właśnie, tak jakby powiedzieć, patrząc na to, doszedłem do wniosku, że być może trzeba zwrócić na to uwagę najwyższych dostojników w państwie i pozwoliłem sobie napisać po pierwsze do pana premiera, mówiąc, że gdyby doszło, co nie jest moją sprawą, do ewentualnych przedwczesnych wyborów, wówczas może na ich drodze okazać się taka nieoczekiwana konstytucyjna czy też niekonstytucyjna przeszkoda. Następnie
to
miałem...
To jest poważna sprawa, to rzeczywiście może zablokować możliwość zorganizowania wcześniejszych wyborów?
Miałem potem spotkanie z panem marszałkiem Dornem, który do moich zastrzeżeń odniósł się bardziej chłodno i sceptycznie, ale ja wolę na zimne dmuchać, jak to się mówi. No, pewne wzory lustracyjne zostały zakwestionowane jako niekonstytucyjne. Zdaniem Trybunału obowiązek ten musi być wykonany według określonej treści, formy, wzoru oświadczenia lustracyjnego. Ich nie ma jak na razie, więc mogłoby się okazać, że wybór byłby niekonstytucyjny. Mogłoby się okazać. Nie chciałbym, żeby ten spór powstał ex post. Wolałbym, żeby tę przeszkodę, jeśli ona w moim przesadnym, prawniczym rozumieniu istnieje, ją usunąć.
Czyli najpierw powinna być uchwalona nowelizacja ustawy lustracyjnej, tak żeby i te oświadczenia były zgodne, ale mała nowelizacja już została uchwalona.
Tak, ale ta mała nowelizacja, zresztą chyba w wyniku mojej interwencji również, kiedy zwróciłem uwagę, że artykuł 36 po zmianie dokonanej przez Trybunał Konstytucyjny nie dopuszcza dziennikarzy i naukowców do akt IPN-u. Czyli jest sprzeczny z artykułem odpowiednim Konstytucji, który taką zasadę dopuszcza. Otóż w tej chwili istnieje już proces legislacyjny na końcu chyba swojej drogi. Moim zdaniem znowu jest to niedobrze zrobione, zaraz możemy o tym powiedzieć. Natomiast potem przyszło mi do głowy, no nie zawsze wszystko mi przychodzi do głowy za jednym zamachem, że tutaj i wybory mogą mieć przeszkodę w postaci niekonstytucyjności.
Czyli powinna być kolejna mała nowelizacja albo duża nowelizacja, która to wszystko
wolałbym
naprawi.
Wolałbym tą drugą, dlatego że w ogóle proces autolustracji w tej chwili jest zahamowany, dlatego że wzory te są nieformalne czy niekonstytucyjne.
No tak, ale jak Sejm będzie siedział na walizkach, to trudno mu będzie pewnie dużą ustawę lustracyjną uchwalać, prawda? Bo atmosfera jest taka, że cały czas ktoś powtarza, że wybory wcześniejsze są możliwe, to tu nie ma atmosfery do pracy.
No, ale ja jestem od tego, żeby nie ulegać tej atmosferze. To jest sprawa polityków. Moja sprawa między innymi jest taka, żeby zwracać uwagę na takie rzeczy, które potem mogą wyniknąć i przysporzyć więcej kłopotów i kosztów niż co warte.
A co jest złego z tą małą nowelizacją? Tam znowu jakiś bubel powstał, panie doktorze?
Wie pani, aż mi wstyd, że ja tak się czepiam. Natomiast tam jest powiedziane, że może mieć ktoś dostęp do archiwów IPN-u, dziennikarz czy naukowiec, o ile przedstawi naukowiec, artykuł 36, odpowiednie zaświadczenie jakiejś instytucji naukowo-badawczej, a dziennikarz, powiedzmy, z jakiejś redakcji. No i wtedy, powtarzam raz jeszcze, nieco mi wstyd, że ja się tak czepiam, ale Konstytucja mówi, że każdy ma prawo do badań naukowych. Otóż ja również, jeżeli nawet niezaprzyjaźniony ze mną instytut nie chce mi dać, bo mnie nie lubi, prawda, albo nie mam odpowiedniego tytułu naukowego, no to wbrew Konstytucji ja nie mogę prowadzić badań naukowych. To samo...
Ale mówi pan każdy, to znaczy, że nie uwłaczając nikomu, dozorca domu na Ursynowie ma w sobie duch badacza i idzie do IPN-u i powinien dostać papiery do przejrzenia?
Nie, ja proponowałem, występowałem na posiedzeniu Komisji Senackiej i mówiłem, że wtedy dyrektor odpowiedniego działu IPN-u czy prezes IPN-u muszą mieć uprawdopodobnione, że on idzie tam nie z ciekawości, żeby się dowiedzieć o swojej sąsiadce czy sąsiedzie, ale żeby prowadzić badania naukowe, na przykład temat, na przykład publikację. Ja nie wiem, wtedy, ale nie w taki sposób sformalizowany, proszę zaświadczenie, a jak nie, to sobie pan może je kupić na bazarze, prawda? Dalej, to mogłoby być, powinno być, to powinna być decyzja administracyjna, czyli można się odwołać do sądu administracyjnego. Mnie tylko chodzi o to, i to mówiłem na komisji senackiej, ale potem nie słuchałem argumentacji, bo wyszedłem, żeby nie brać udziału w dyskusji, ani się jej nie przysłuchiwać, że w świetle artykułu 73 Konstytucji, który przyznaje wolność prowadzenia badań naukowych, każdemu ta wolność przysługuje bez konieczności spełnienia jakiejś przesłanki, że będę musiał mieć zaświadczenie. Zresztą proszę zwrócić uwagę, jeśli to zaświadczenie ma dać jakiś instytut czy redakcja dziennikarzowi, no to problem, czy ktoś ma prawo, przesuwa się na kogoś innego, na dyrektora instytutu, na sekretarkę instytutu, ale jest reglamentacja badań naukowych. Więc ja twierdzę, że jeżeli tak zostanie sformułowany ten przepis, to pewien wzorzec konstytucyjny czy test konstytucyjny nie zostanie spełniony.
Panie doktorze, przeanalizował pan orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dokładnie w sprawie lustracji, choć nie jest pan do takich analiz zobligowany, prawda?
Tak jest.
Zadziałała ciekawość prawnika czy jakieś inne względy?
Właśnie. Ja stawiałem sobie pytanie, czy powinienem położyć na tym już rękę i powiedzieć, zrobiłem co mogłem, czy do czego byłem zobowiązany. Złożyłem dwa wnioski do Trybunału.
Ale nie zostały rozpatrzone.
Jeden najpierw został włączony do tego głównego wniosku, a potem wyłączony. Moim zdaniem niesłusznie. Ja powinienem być w tej sprawie. Powinienem być w tej sprawie jako rzecznik praw obywatelskich, który przedłożył bardzo dobry i koherentny wniosek, którym powinien być podstawą.
Czy powinien pan występować przed Trybunałem?
Powinienem występować.
Trybunałem podczas
powinienem.
Rozprawy.
Najpierw, wie pani, z przyczyn takich ludzkich odczułem ulgę, że nie muszę, tak jak przed egzaminem. Jesteśmy przygotowani, nagle egzamin zostaje zlikwidowany. Odczuwamy ulgę, ale wychodząc pomyślałem, to jest niedobrze. No i teraz uważam, że powinienem zająć stanowisko wobec tego orzeczenia, w stosunku do którego nie mogłem brać udziału w trakcie rozprawy, zwłaszcza gdy mam co do niego zastrzeżenia, zwłaszcza gdy te zastrzeżenia dotyczą praw i wolności obywatelskich. Powiedziałem tu o tym artykule 36 i o badaniach naukowych. Powiedziałem już, pani zaczęła ten problem, jeśli chodzi o ewentualne wybory, ale tam istnieje szereg kwestii, które wymagają całościowego wyjaśnienia i dlatego te normy tego mojego świadczenia i cel tego mojego świadczenia jest, aby zostało to rozwiązane legislacyjnie.
Pisze pan, że orzeczenie jest bardzo niespójne i wewnętrznie sprzeczne, na przykład.
No tak, na przykład. Dlaczego pewne organy zostały zaliczone do organów bezpieczeństwa państwa, jak na przykład Akademia Spraw Wewnętrznych, ale Główny Urząd Kontroli nie. Otóż nie wiadomo dlaczego. Dlaczego dziennikarze nie podlegają lustracji, ale wydawcy w mediach publicznych podlegają. Dlaczego audytor wewnętrzny podlega?
A autorzy programów publicystycznych, jak to jest? Podlegają? Nie podlegają?
Podlegają wydawcy, o ile wiem. Dlaczego nie podlegają radcy, prawni, adwokaci, a dziennikarzy znowu nie podlegają? Dlaczego rektorzy szkół publicznych podlegają, a szkół niepublicznych nie podlegają? Nie chodzi tylko o tą nazwę publiczny, niepubliczny, bo zastąpmy ją prywatni, ale oni merytorycznie pełnią te same funkcje. Dlaczego adwokat wreszcie...
W uzasadnieniu wyroku, rozumiem, nie było odpowiedzi na te pytania.
Nie było odpowiedzi zadowalających. Dlaczego adwokat, który przedtem składał oświadczenie, automatycznie traci prawo wykonywania zawodu, jest skreślany, a teraz...
Przedtem, to znaczy według starej
według
ustawy.
Starej ustawy, a teraz nie. Otóż do czego ja zmierzam? Trybunał, zarzucając niekonsekwencje ustawodawcy, słusznie, ta ustawa była niedobra, założenia miała dobre, była źle wykonana. Przecież dlatego złożyłem dwa wnioski do Trybunału, pracowaliśmy nad nimi szereg miesięcy. sam dopuścił się wielu niekonsekwencji, poszedł za daleko. Otóż czy moim obowiązkiem, czy prawem jest wytknięcie to tak szacownej instytucji jak Trybunał Konstytucyjny? Tak, w interesie nas wszystkich. Po drugie, po pierwsze zaś, aby zwrócić się do ustawodawcy i powiedzieć, należy ten stan nieznośny, stan nie tymczasowy, ale stan, w którym nie wiemy, czy można, czy nie można lustrować. Na przykład, gdyby pani się chciała zautolustrować, powiedzmy, że jest pani pomówiona o współpracę, nie mogłaby pani w obecnym stanie...
Bo nie mam, jak nie mam, bo nie ma formularza, wzorca, tak?
Bo nie ma formularza, a ten został zakwestionowany. Zresztą mam wątpliwości, czy aż tak trzeba było to zakwestionować.
Czyli wszystkie osoby, które się do tej pory zlustrowały, to powinny zlustrować się po raz drugi, jak już będą podlegać ustawie, a pojawi się zgodny z prawem formularz, tak?
No
tak
nie, te, wygląda? Które chcą się autolustrować, to dopiero wtedy będą mogły to zrobić.
No nie,
wtedy...
ale te, które na mocy ustawy podlegają lustracji.
To dopiero wtedy będą mogły to zrobić.
No właśnie.
Te wszystkie osoby publiczne, które przy podejmowaniu pewnych funkcji, czy ubieganiu się o funkcje wybieralne, powinny to robić, nie będą mogły tego zrobić. Czyli jest moim zadaniem, jako rzecznika, który mówi, prawo do wolności badań naukowych zostało zamknięte, powiedzenie ustawodawcy, proszę to zrobić. Jest moim obowiązkiem jako rzecznika powiedzenie, jeśli ewentualne wybory będą, to mogą być później nieważne. Jest moim obowiązkiem powiedzenie, że trzeba wprowadzić właściwy wzór, bo nie można nawet autolustracji przeprowadzić w tych przypadkach, kiedy ktoś został niesłusznie posądzony.
Panie doktorze, zastanawiał się pan nad tym, czy rzeczywiście jest tak, bo różne opinie się po tym orzeczeniu pojawiały. Jedne entuzjastyczne, że to jest Trybunał, to ustaja wolności, demokracji w Polsce, a druga opinia to, że to trzecia izba parlamentu, że to jakieś ciało dziwne uprawiające publicystykę polityczną. Ku której opinii pan się składa?
Ja nie składam się do jednej ani do drugiej. Ja mówię tak. To jest bardzo ważny, fundamentalny organ, który jest niezbędny w demokratycznym państwie prawnym. Ale to nie znaczy, że nie możemy dyskutować nad jego treścią, jego orzeczeń.
Tak, ale ta niespójność wynika, nie wiem, z niechlujstwa? Tak pan podejrzewa? Czy z jakichś intencji z góry ustalonych?
Ta niespójność wynikała po pierwsze z bardzo wielkiego rozmiaru tej bardzo złej ustawy, pewnego rozgardiaszu i pośpiechu Trybunału, uzasadnionego lub nie. Gdyby mnie Trybunał dopuścił z moimi współpracownikami, być może byśmy byli uczestnikami, który mógłby pomóc w przygotowaniu lepszego orzeczenia. Dalej rozbieżność, spór aksjologiczny między szeregiem sędziów doprowadził do tego, że istnieją różne fragmentaryczne, sprzeczne ze sobą stwierdzenia. Wreszcie, i tu do tego zmierzam może zasadniczo. Jest pytanie, jak Trybunał w tym, co się nazywa aktywizmem sędziowskim, powinien się posuwać, czy też powinien nałożyć sobie pewną wstrzemięźliwość, powiedzieć, pewne rzeczy należą do ustawodawcy, a nie do Trybunału.
Czas płynie nieubłaganie. Chcę na zakończenie zapytać pana, czy potrzebne są zmiany w ustawie o Trybunale, takie, jakie chociażby zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość.
No ja w tym także oświadczeniu sprzeciwiam się tym zmianom. Mówię, że potrzebna jest dyskusja z udziałem Trybunału, dyskusja otwarta, nie tylko apologetyczna i nie tylko krytyczna, ale jestem przeciwny, zresztą mój głos jest całkowicie zbieżny z głosem profesora Safiana w dzisiejszej Rzeczpospolitej, że nie można wprowadzać tych rozwiązań, że Trybunał zawsze w pełnym składzie, że musi być kolejność według kolejności wpływu, że w ciągu 6 miesięcy musi być termin wyznaczony, dlatego że to by oznaczało sparaliżowanie pracy Trybunału i przeciwko temu bardzo mocno się wypowiadam.
Dziękuję bardzo. Państwa gościem był dr Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich. Beata Michniewicz, do usłyszenia.